Historia nieoczywista.
Witam Państwa w kolejnej odsłonie audycji Historia nieoczywista w Radio Gdańsk. O historii rozmawiamy tutaj nie z historykami, a ze sportowcami, aktorami, żołnierzami wojsk specjalnych i no właśnie, dziś po raz pierwszy moim Państwa gościem jest muzyk Robert Friedrich, popularny Lica. Witam serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Witam serdecznie naszego gościa, który jest nie tylko muzykiem, i to trzeba dodać, ale także kompozytorem i producentem muzycznym. Współtworzył takie zespoły jak Acid Drinkers, Flapjack czy Arca Noego. Od 2010 roku nasz gość jest duchem, jest niezbędną częścią zespołu Lux Torpeda, od którego właściwie chcę zacząć naszą rozmowę, bowiem Lux Torpeda bardzo naturalnie wprowadza nas w klasykę polskiej historii, uwaga, transportu szynowego i w historię całej II Rzeczpospolitej. Nowoczesne, bardzo szybkie, jak na czasy międzywojny, osiągające prędkość nawet 135 km na godzinę i w końcu efektowne Lux Torpedy stały się w powszechnej świadomości symbolem luksusu i wypoczynku, bo główna trasa wagonów aerodynamicznych wiodła przecież do kurortów turystycznych, w tym do Zakopanego. Wprawdzie wagony były na austriackiej licencji, ale młode, odrodzone państwo polskie doczekało się swojej fabryki Fablok w Chrzanowie. Jest też niestety smutna historia i wątek drugowojenny z Lux Torpedą. Z pierwszych sześciu i w ogóle z sześciu Lux Torped, które stworzyła II Rzeczpospolita, dwie zostały zniszczone podczas bombardowań Krakowa w pierwszych dniach września roku 1939, a dwie kolejne Niemcy zniszczyli w Skarżysku Kamiennej. Dwie ostatnie, które przetrwały, służyły w czasie okupacji tylko narodowi panów, dowoziły Niemców na planowane wakacje w okupowanej Polsce. Pytanie do ciebie, Robert. Pytanie, dlaczego właściwie nazwaliście swój zespół Lux Torpeda?
Cieszę się, że tak dużo powiedziałeś mi o faktach, o których ja nawet nie wiedziałem. Czasami kulisy nas własnych mają zupełnie są inne niż oficjalne takie podawane przez media i dzisiaj muszę też zdementować pewną rzeczywistość. Na pewno nazwa Lux Torpeda wzięła się od tego pociągu. To jest prawda. Natomiast ja tą nazwę wziąłem do tego projektu, który zaczynał się tworzyć, od powiedzenia mojej mamy. Moja mama w domu często używała takich sformułowań, których jakby nie znałem źródła tych powiedzeń. Dzisiaj w dobie Google można to sobie zawsze wygooglować i moja mama często mówiła właśnie, ma być to zrobione jak Lux Torpeda, i ja wiedziałem, że to jest takie hasło, że ma być to szybko, porządnie i sprawnie zrobione. I to funkcjonowało w naszym domu, jako że mieszkaliśmy w Poznaniu, no to poznaniacy, zorganizacja, musi być wszystko zrobione szybko, sprawnie i bez dyskusji. No i kiedy myślałem o nazwie tego projektu, który się tworzył, chciałem bardzo, żeby w nazwie było słowo lux, światło. Chciałem, żeby to, co będziemy robić, żeby nam pomagało, żeby oświetlało naszą rzeczywistość i trochę, żebyśmy mogli, pisząc teksty i muzykę, poznać siebie głębiej, no i też o tym śpiewać. A z drugiej strony, cały czas nie mogłem nic wymyślić, żadnej nazwy, i wpadło mi kiedyś do głowy przed koncertem z zespołem 2TM23, żeby nazwać, tak jak moja mama mówiła w domu zawsze, Lux Torpeda, że mamy grać konkretnie, szybko i bez dyskusji. No i stąd się wzięła tak naprawdę ta nazwa z mojego, znaczy ja tak wziąłem tą nazwę właśnie od mojej mamy, świętej pamięci, natomiast no ona na pewno wzięła od naszego słynnego już najszybszego na świecie w tamte czasy, zresztą dziś szybszego nawet niż dzisiaj niektóre pociągi, od Lux Torpedy naszej tej dwutorowej, no.
Czyli to jest luksus, to jest ekskluzywność, taki jest wasz...
Mi bardziej chodziło o to światło, nie? Bo często, tak jak śpiewamy z Lux Torpedą, rzeczywistość człowieka jest w ciemnościach, czyli w pewnym zawieszeniu, w pewnym zmaganiu, w pewnej walce, w pewnej pustce i potrzebny jest jakiś promień światła, który by oświetlił rzeczywistość, i wtedy człowiek jest dużo, dużo bezpieczniejszy, a wszystko, co go otacza, jest jak przyjaźniejsze. Nie? Więc to światło było dla nas bardzo istotnym elementem. Zresztą jakby definicja tego, co my robimy, to też nie jest jak do końca jeszcze spisana, czy my sami nie wiemy, co robimy, natomiast posiłkujemy się zawsze takimi jakimiś cytatami ludzi ważnych albo popularnych i próbujemy dokleić to do tego, co my robimy i w wielu takich przypadkach nam się to udało. Bardzo mi się podobało, co mówił Jan Paweł II. Mówił, że dzisiejsza współczesna sztuka ma zadanie dokładnie takie samo jak psy, które lizały rany Łazarza pod bramą bogacza, nie? Czyli jest jakaś rzeczywistość tego świata, który jest w jakimś cierpieniu z ranami i jest ubogi. Mówię o takim, że człowiek dzisiejszy jest ubogi, ale nie chodzi mi o finanse czy dobrobyt i tak dalej. Mówię o Europie tutaj, tylko chodzi mi o ubogość człowieka w człowieku, nie? I jego rany sztuka ma lizać, to znaczy, żeby się goiły, żeby pocieszyć tego ubogiego człowieka. I to mi się bardzo podobało, bo to by było piękne, gdybyśmy takie coś z Lux Torpedą w tekstach i muzyce robili. No ale też jest przykład bardziej ze świata. No, Mel Gibson kiedyś powiedział o sztuce, że najważniejsze, żeby sztuka posiadała w sobie 3 E. To pierwsze to była zabawa, entertainment, potem educate, czyli uczyć, i elevate, czyli wznosić człowieka na wyższy poziom, na świadomości, czy wiary, czy czegokolwiek, ale żeby wznosiła. No i powiem szczerze, nieświadomie, kiedy spojrzę na tę krótką, bo 10-letnią historię tego zespołu, no to rzeczywiście te 3 razy E często udało nam się zrobić i wtedy te utwory były najbardziej popularne i najbardziej lubiane, znane i churalnie z nami śpiewane.
No to piękna sztafeta pamięci, bo niestety nie możemy spytać twojej świętej pamięci mamy, skąd ona zaczerpnęła tą nazwę, ale na pewno to jest z II Rzeczpospolitej.
No nie, tylko ale mama była Ślązaczką i to jest południe Polski, to tam na pewno to w tamtych czasach to hasło Lux Torpeda to było właśnie to i ona mogła to od swoich rodziców też usłyszeć i to są takie potem powiedzonka rodzinne, to tak jak czasem mamy cytaty z Rejsu, czy z Kabertu Mumio, czy pojawiają się i to trwa.
Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Wspomniałeś o tym przed chwilą, to cytat z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, który zainspirował kilku muzyków, w tym ciebie, do stworzenia grupy rockowej z misją apostolską, jak bym powiedział. Święty Paweł był nawróconym faryzeuszem, dziś powiedzielibyśmy konwertytą. Zanim został apostołem, był przecież szawłem, prześladującym chrześcijan, a sam list do Tymoteusza był właściwie jego testamentem, czy inspiracja świętym Pawłem dla ciebie, dla twoich kolegów, rockmenów, oznaczała też dla was rodzaj takiej metanoi, radykalnej zmiany i wezwanie właśnie do ewangelizacji rockiem?
To byłoby za proste, gdyby tak przyjąć to, co mówisz. Sytuacja jest bardziej złożona, ale też bardziej... No prawda jest taka, że kiedy grupa ludzi i niekoniecznie muzyków rockowych zebrała się razem kiedyś przy okazji rekolekcji w Ludźmierzu, to były rekolekcje w górach robione dla muzyków z całej Polski, no to tam i się pojawił Marcin Pospieszalski i Darek Malejonek i Tomek Budzyński i mieliśmy takie pragnienie, chociaż nas nie łączyła razem scena, bo każdy z nas reprezentował inne trochę gatunki muzyczne, no skrajnie można powiedzieć, że Joszko Broda, który dołączył, to jest ludowa muzyka, ja metalowa muzyka, Marcin Pospieszalski jazz i muzyka poważna i tak dalej, Darek reggae. No tak. I tu o to chodziło, że wspólnym mianownikiem tego zespołu było słowo życia i taki był pomysł, że grajmy razem, dokładnie takie rzeczy, jak gramy na co dzień, natomiast opiszmy tą rzeczywistość najlepiej, jak można ją opisać w sposób konkretny, czyli z wykorzystaniem Słowa Bożego i psalmów. Dla wielu ludzi te teksty Pisma Świętego są jakoś w sposób szczególnie jakieś natchnione czy coś. Natomiast prawda jest taka, że Kościół zawsze żył Słowem Bożym i Słowo dotykało rzeczywistości bardziej niż newsy światowe. I to wiele razy psalmy, które 2 Tem 2:3, bo tak ten zespół się nazywa, śpiewa, to one dotykają naszego życia konkretnego, rodzicielskiego i w domu, z dziećmi, z wnukami, z wszystkim, bardziej niż jakieś poradniki życia rodzinnego, nie? Więc to jest fajny projekt, który do dzisiaj trwa. Jest to zespół brzydko nazwany supergrupą, no bo ze względu na różne postacie. No i mamy na swoim koncie kilka płyt, natomiast to, co nas jednoczyło, to zawsze to, że mogliśmy się spotkać, modlić razem, być razem i popatrzeć też na to słowo z różnych punktów życia, w którym jesteśmy. Nie? I zespół jeszcze długo przed Arką Noego powstał. No, ale też miał duży udział w powstaniu zespołu Arka Noego, no bo przecież i dzieci Darka Malejonka, i dzieci Marcina Pospieszalskiego, i Joszko Sambroda, który wtedy jeszcze był dzieckiem, a dzisiaj ma 11 dzieci, grał na początku. No i to wszystko, jakaś historia jest taka tajemnicza, no i tej supergrupy, brzydko mówiąc supergrupy, bo ja nie lubię tej nazwy. No i tak naprawdę pytałeś o list świętego Pawła.
Do Tymoteusza.
Tak, ja wiem, tylko że bardziej mi chodziło, kiedy wymyślałem tą nazwę, żeby to nic nie znaczyło, żeby to był taki zlepek cyfr i liter. No oczywiście konotacje były takie, że od razu szukano, z czego to jest, a to jest pewny z Pisma Świętego, a to jest drugi list świętego Pawła do Tymoteusza.
To nie była twoja intencja.
To znaczy moja intencja była jak UB40, 24/7 Spice, yes. Wiesz, takie, chodzi o nazwy, które by nic nie znaczyły, bo nie chciałem epatować religijnością z tego zespołu, tylko bardziej zawsze traktuję bycie w kościele jako realną rzeczywistość spotkania z ojcem, a nie religię w takim kluczu religijności naturalnej, że jest jakiś Bóg, którego swoimi ofiarami chcemy przekonać, żeby zdać maturę na przykład.
A masz takie rozeznanie, macie takie rozeznanie, ile osób kojarzy nazwę tego zespołu z konkretnym fragmentem Pisma Świętego?
Tak,
i odniesienia?
Chyba wszyscy.
Chyba wszyscy. Ewangelizujecie ze skromności, nie chcesz tego powiedzieć, ale ewangelizujecie.
To znaczy zgodzę się, bo nazwałeś nas tak bardzo odważnie apostołami, to mogę na swoją obronę powiedzieć, że papież Franciszek mówi o tym, że każdy dzisiaj, gdy jest ochrzczony, jest apostołem i to mnie broni, co nie zmienia faktu, że to jest bardzo poważne zadanie, bo ono niesie za sobą odpowiedzialność za duszę drugiego, za drugiego człowieka w ogóle, nie? No ale żeby tak daleko nie iść, to ja przede wszystkim mam sakrament małżeński, czyli muszę być przy żonie, potem przy dzieciach, potem przy wnukach, a daleko, daleko dalej potem jest cała ta rzeczywistość, o której mówimy, muzyczna, nie?
No i to pewnie wasi fani, nasi słuchacze i też ja osobiście bardzo szanujemy. Wilki 2, zarówno część pierwsza, jak i druga, którą napisaliście wspólnie z dominikaninem, ojcem Adamem Szustakiem, to bardzo męska opowieść o poszukiwaniu Boga, o upadaniu, o wstawaniu, o obronie wartości. Mówię to jako ojciec trójki dzieci, pełen podziwu dla ojca siódemki dzieci, którym ty jesteś, a jednocześnie człowieka z bardzo bogatym, w tym misyjnym, jak powiedziałem, dla mnie, życiem zawodowym. Przepraszam za ten bardzo mocno międzynarodowy, trochę kontrowersyjny, może trochę nawet trywialny splot myśli, ale gdy patrzę na twoje CV, przychodzą mi do głowy słowa Winstona Churchilla, który spytany kiedyś przez Paula Johnsona, jakim metodom zawdzięcza swój polityczny sukces, odpowiedział: jeśli możesz siedzieć, to nie stój, jeśli możesz leżeć, to nie siedź. Jak można łączyć misyjność, sukces na scenie z sukcesem rodzinnym i z wychowywaniem siódemki dzieci? To pewnie w ogóle przerasta wyobraźnię wielu osób. I drugie pytanie, czy w ogóle takie sukcesy możliwe są bez Boga?
Pewnie są, ale ja tego nie mam tego doświadczenia. Natomiast dla mnie dzień się zaczyna od juczni, modlimy się psalmami, czytamy godzinę czytań, czyli te dłuższe czytania Ojców Kościoła, czytamy Ewangelię, mamy czas na modlitwę prywatną też w ciszy i tak jak się rozpoczyna każdy dzień, to tego czasu jest dużo więcej niż trzeba, bo jest fajnie się to wszystko układa od rana do wieczora i na wszystko jest czas i na to, żeby iść do kina i na to, żeby przeżyć życie z pasją i z radością. I powiem tak, że no ja nie czuję się człowiekiem zmęczonym, mimo że jestem, tak jak mówisz, ojcem siódemki dzieci, czy już dziadkiem 11 wnucząt, tylko po prostu cały czas to, co tutaj jest na ikonie z Maksymilianem Kolbe, że miłość jest twórcza i to prawda, jeśli jest miłość, czyli jest Bóg między w małżeństwie, w rodzinie i w sercu człowieka, w mojej duszy, to rzeczywiście życie może być nie krzyżem, który przygniata, ale krzyżem zmartwychwstałego Chrystusa, takim życiem, które inspiruje, jest twórcze, coś się dzieje cały czas, nie? jakoś z żoną nigdy nie planowaliśmy mieć tak dużo dzieci. Zresztą była umowa na pierwszej randce, że ona rodzi pierwsze, ja następne, jeśli takowe będą. Nie dotrzymałem słowa, ale my nawet nie zauważyliśmy, że tych trudów się nie pamięta. Nie? To zresztą jak ja byłem przy 4 porodach, to też widziałem, że ten trud ciąży, nagroda, w cudzysłowie nagroda, ten poród i potem to karmienie, opiekowanie się jest niczym w porównaniu z tym, jak się rodzi człowiek, nie? I możemy widzieć tego człowieka. No, muszę się bić w piersi, bo my mężczyźni mamy w tym najmniejszy udział, w sensie takim, że no, nie ponosimy fizycznie tych wszystkich konsekwencji. Może dlatego, że Stwórca wiedział, że jesteśmy słabszym stworzeniem niż kobiety. Którego to jestem totalnym fanem mojej żony i mojej teściowej i widzę, że kobiety są naprawdę, gdyby nie one, to świat pewnie, rodzaj ludzki przestałby istnieć, bo ja raz tylko miałem sen, że rodzę i błogosławiłem Boga, kiedy się obudziłem. Nie?
Natomiast, no, że nie rodzisz.
Że nie rodzę, tak, tak. Ja pewnie byśmy wyginęli dawno, jakbyśmy mieli stanąć na wysokości tego zadania, ale jestem zaproszony przez Kościół do tego, żeby urodzić nową, żeby się we mnie narodziła nowa natura Chrystusa, takiego zmartwychwstałego właśnie, a nie tylko ukrzyżowanego, bo samo ukrzyżowanie. Mówiąc ukrzyżowanie, ja mam za plecami, na myśli od razu całe moje życie, bo wiele planów trzeba pokrzyżować, ukrzyżować, żeby potem doświadczyć zmartwychwstania, bo jak to chcieliśmy zaśpiewać na nowej płycie, że ofiara z woli boli, nie jest afrykański żaden przyśpiewka, tylko wola ludzka czasami no, musi być, musi boleć, muszę ją schować, żeby się coś więcej stało. Nie? Jestem tego, mam takie laboratorium życiowe, gdzie sprawdzam, to testuję od 53 lat i zawsze to wychodzi, że tak jest. Że kiedy pozwolę się ukrzyżować i moje plany pokrzyżować, to widzę zmartwychwstanie. Nie? Niech jest mi... Ci ludzie, którzy nie mają tego doświadczenia, widzę, że często doskonale wiedzą, co to znaczy być ukrzyżowanym w pracy, w domu, przez współmałżonka, jak być ukrzyżowanym, w poczekalni do lekarza, obojętnie, ale mało mają doświadczenia, że mogą zmartwychwstać, nie? I ja z tego powodu jestem wdzięczny Bogu Ojcu, że mogę być w Kościele i dostrzegać fakt zmartwychwstania, bo on jest, nie? Krzyż bez zmartwychwstania jest tylko dowodem na to, że została popełniona jakaś zbrodnia.
Z pokrzyżowanych planów i z niedotrzymanego słowa swojej narzeczonej, a później żonie urodziła się piękna, twórcza miłość. I tak czytam twoje słowa, dzieląc podziw w stosunku do kobiet, matek, tych, które rodzą oczywiście swoje dzieci.
To jest coś naprawdę niesamowitego. To jest coś niesamowitego. 8 marca to jest kpina naprawdę, że tylko jeden dzień w jakiś sposób szczególny. Tak naprawdę to nie chodzi o to, żebyśmy teraz laurkę robili naszym żonom, córkom, babciom i matkom, tylko chodzi o to, żebyśmy na co dzień o tym pamiętali. I to jest, ja się czuję strasznie skrępowany, kiedy czuję się zobligowany przez otoczenie, że 8 marca muszę lecieć po kwiatek, to trochę jak za naszych czasów młodości, tak. Wiesz, goździk, nie? To nie o to chodzi. Wie? Albo w faktach życia pokazuje, że ją szanuję i że współpracujemy i że pomagamy sobie, wspieramy się. Ona w swojej... No, bo kobiety z natury no, są takie właśnie, że inspirują, nie? A mężczyzna jest taki, że raczej ma wziąć w swoje ręce pług i orać
to pole. Z naszej rozmowy wyłania się i teraz jak to powiedziałeś, to sobie to też uzmysłowiłem, właściwie obraz poszukiwania uświęconej codzienności. Może mniej mistyczny trochę, bardziej powszechny.
Prawdziwa mistyka osiągalny. To rzeczywistość, wiesz, bo ja myślę, że tak nawiedzenia, tak w cudzysłowie, bo nawiedzenie Maryi to jest cudowne, bo konsekwencją tego nawiedzenia urodził się Chrystus, czyli ratunek, nie? I takie nawiedzenie jak najbardziej. Natomiast ja jestem daleki od takiego, boję się nawet takiej, nie wiem, zewnętrznej emanacji religijności i tak dalej. I bo czasami nie wiem, jak to czytać, nie? Czy różaniec, który nasze, to jest tylko ozdoba? Bo tak. W H&M można też kupić takie różańce. Nie wiem, czy tam jest krzyż na końcu tego różańca, ale na pewno są te kulki, tylko oby one były starte, nie?
A teraz jak ciebie słucham i to widzę przed sobą postać José María Escrivá de Balanguera, który swoją nauką właśnie przekonywał, że bycie chrześcijaninem nie polega wyłącznie na wyznawaniu prawd i był wielkim orędownikiem takiej odnajdywania Boga w codzienności. On powiedział takie słowa, które odnoszą się też do twojej aktywności zawodowej. Nie wiem, czy zechcesz to skomentować. Trzy świetne książki, zbiory myśli napisał José María Escrivá, pewnie znasz, Droga, Bruzda i Kuźnia. I w drodze napisał coś takiego: nie trać swojego czasu i swojej energii, które należą do Boga, na odpędzanie kamieniami psów ujadających przy drodze. Nie zwracaj na nie uwagi. Ewangelia mówi z kolei: módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czy da się połączyć te dwie myśli, te dwie...
Oczywiście. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, po pierwsze. I wielu, tak jak obecnie, ujadanie można zewsząd słyszeć. Natomiast trzeba rozumieć, dlaczego te stworzenia szczekają, nie? Ja nie deprecjonuję tutaj osoby ludzkiej żadnej, nie? Bo wszyscy mamy jakiś bagaż doświadczeń, skądś przychodzimy z jakimś bagażem cierpień i sukcesu i wszystkiego, co z nami, z historią się wiąże. Natomiast myślę, że to, żeby kochać nieprzyjaciół, to jest jedyny wskaźnik, czy człowiek ma w sobie życie, czy ma w zmartwychwstanie w sobie, czyli jest chrześcijaninem naprawdę. Nazwałeś mnie chrześcijaninem, to jest mega odpowiedzialne. Ja nie wiem, czy potrafię kochać nieprzyjaciół.
To wielkie wyzwanie.
No wiesz, ale o własnych siłach to tak samo małpa może ubrać garnitur i będzie się trzymała całkiem w pionie, dopóki nie zobaczy banana. Nie? I potem leci jak głupia i się okazuje, że jest tylko małpą. Ja tak samo nie chciałbym zakładać tych szat chrześcijańskich dzisiaj, bo to znaczyłoby, że muszę mieć sobie najpierw naturę i te szaty się pojawią, nie? Jak no, wiesz co, nie ma co, jakby to moja babcia mówiła, mniej gadać, więcej robić, nie? I to jest coś takiego, ja lubię jechać do babci na wieś. Ona już teraz praprababcią jest, nie? I szykujemy powoli setne urodziny za rok. I ona, to co ona mówi, to jest naprawdę dla mnie zawsze tak cenne, bo ona prosta kobieta ze wsi, szalenie mądra. Jak wiesz, cokolwiek się w życiu działo, ona potrafiła jednym zdaniem skwitować bardzo poważne, filozoficzno, eschatologiczno, życiowo, wszelkie prawdy. I żeby dać jakiś przykład, to chcę powiedzieć o takim przykładzie, jako 15-latek, tuż przed 16 urodzinami, jeden z naszych kolegów w Technikum Energetycznym w Poznaniu wykradł ojcu młode wino. Jako jubilat miałem ten przywilej picia tego wina młodego co drugi. Wiadomo, młodzi chłopcy po 15 lat, kradzione bukłak z winem, zrobiło z nas bardzo szybko, no po prostu byliśmy no, bardzo mocno zrobieni, nie? I trafiłem na izbę wytrzeźwień. Odebrał mnie stamtąd policjant dzielnicowy, zawiózł na komendę, stamtąd odebrał mnie mój ojciec. Cała rodzina, zanim wyszedłem z izby wytrzeźwień, wiedziała, że mój ojciec strasznie to przeżywał, wszyscy to przeżywali. Cała rodzina po świecie rozrzucona płakała nad tak fajnym chłopakiem, który rokował dobrze, a tu nagle izba wytrzeźwień, czyli tak naprawdę teraz to już tylko przed nim katastrofa śmierci, nie wiadomo co jeszcze. Tak. I w takim otoczeniu to było dobre dla mnie doświadczenie, bo już nie byłem takim synkiem głaskanym po główce, tylko że no, nabroiłem. Oczywiście wśród kolegów uchodziłem za bohatera, no bo to wśród dzieciaków takie wyczyny były wysoko punktowane. Natomiast cała moja rodzina mnie naprawdę była zawiedziona. Ja czułem się, że zawiodłem. I pojechałem z tym problemem do mojej babci pod pozorem zwężenia spodni, bo w tamtych czasach były modne wąskie spodnie i cały dzień obserwowałem, kiedy babcia coś powie. No i czekałem aż do obiadu, bo czekałem aż zacznie, ona nic, zwężyła mi spodnie, zrobiła placek, zrobiła coś.
Nie komentowała.
Nie komentowała, mówię, pewnie szykuje jakąś większą przemowę, głębszą, żebym zrozumiał, co zrobiłem. Przy obiedzie nie wytrzymałem, zapytałem jej: babciu, ty wiesz, że narozrabiałem ostatnio? Ona: wiem, chcesz więcej sosu? Wiesz, to mi pokazało, jeśli ktoś mówi, że Bóg jest miłością, to wtedy, w tym momencie moja babcia mi pokazała, złamała moje serce miłością, dlatego że ona wiedziała, że bardzo lubię jej sos. I na to wszystko zło, które mi się przytrafiło...
To była jej odpowiedź.
To była jej odpowiedź. Chcesz więcej dobra? I to ona takimi tekstami i wiele razy ludzie, którzy też trafiają mi się na drodze, takimi prostymi rzeczami mówią do mnie więcej niż listy świętego Pawła, na który jestem trochę za głupi, za mało świadomy, nie? Pewne proste rzeczy tak, ale są poważniejsze rzeczy bez znajomości historii i tak dalej i kultury tamtych czasów, to są trudne, nie? Natomiast takie proste rzeczy, jak moja babcia mówiła, trafiały. No i babcia do dzisiaj mi wtóruje i w telewizji zawsze czeka po pierwsze na skoczków naszych, jak wypadną, bo się interesuje sportem, a po drugie, czy Robuś będzie grał z Arką, czy z Luxtorpedą w telewizji. No i to jest dla babci bardzo, bardzo takie fajne doświadczenie. I
pozdrawiamy babcię, której imię to...
Jadwiga.
Pozdrawiamy babcię Jadwigę, dziękujemy naszemu gościowi Robertowi Friedrichowi Licy. Słuchajmy naszych babć, mam i żon, drodzy państwo, mają nam ciekawe rzeczy do przekazania, tak jak nasz dzisiejszy gość. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Historia nieoczywista.